Pisma i znaki.
Mesjanizm pewnie bardzo często kojarzony jest z literaturą, ale swoje podstawy, warto to podkreślać i o tym będziemy dziś mówić, ma w filozofii. I w dodatku do tego też przejdziemy. Bardzo istotny jest tu wątek polski akurat w tej dziedzinie. No ale jak to zwykle rozpocznijmy od próby zdefiniowania tego, czym jest mesjanizm.
Mesjanizm od pojęcia Mesjasz, z hebrajska Mashiach, a w języku łacińskim Mesjas. Dosłownie znaczy tyle, co pomazaniec Boży namaszczony. I etymologicznie można powiedzieć, że Mesjanizm to taki paronim od biblijnego właśnie pojęcia Mesjach, na którego przyjście czeka ludzkość, historia, naród. Generalnie znawcy mesjanizmu wskazują, że najprawdopodobniej jako pierwszy to pojęcie upowszechnił i wprowadził polski filozof Józef Maria Henewroński. Na określenie właśnie zadań jego filozofii, oryginalnej, podkreślam, filozofii absolutnej. I wypadałoby tutaj skupić się na tym polskim mesjanizmie, bo nigdy wcześniej w historii intelektualizmu polskiego, czy historii w ogóle myśli takiej intelektualnej, filozoficznej i chyba nawet później sztandar filozofii tak wysoko nie był noszony jak właśnie w dobie romantyzmu, szczególnie za sprawą właśnie filozofii mesjanistycznej, filozofii tak zwanej narodowej później, czy historiozoficznej myśli.
Także w kontekście polskiej filozofii, co należy wymienić pośród założeń to, co najważniejsze, najbardziej charakterystyczne?
Mesjanizm to historiozoficzna wizja. W tym kontekście mesjanizm ma wiele odmian narodowych, a w przestrzeni takiego polskiego romantyzmu jest wynikiem sytuacji społeczno-politycznej Polski, w jakiej się znalazła Polska pod koniec XVIII wieku. Z jednej strony trzeci rozbiór Polski, wymazanie z mapy Europy. W tym kontekście mesjanizm ma wiele odmian, oblicz i tutaj u różnych autorów Mesjasz będzie się przejawiał przez różne kategorie czy figury. Dla jednych będzie to ludzkość, dla innych będzie to historia, dla kogoś jeszcze innego, i tutaj wymienimy za chwilę, naród albo jednostka, jakiś taki charyzmatyczny przywódca. Stąd też w kontekście tej sprawy polskiej nie chodziło już o posłannictwo państwa polskiego w Europie, ale o rolę narodu. Państwo jako figura polityczna nie istnieje, została wymazana z mapy świata, no ale naród, duch narodu jest ciągle żywy. I więc duch narodu to jest ta kategoria tutaj chyba taka centralna, czyli duch narodu jest ciągle żywy. Naród zostanie podniesiony do kategorii moralnej, duchowej. Nie można go już pojmować jako bytu czysto etnicznego czy rasowego. Jak wspomniałem, mesjanizm jako propozycja historiozoficzna pokazuje, że Mesjasz otwiera drogę do przemiany, odrodzenia, zbawienia świata, tej ziemskiej historii. Zatem Mesjaszem, któremu Bóg powierzył zadanie radykalnej przemiany, może właśnie zostać naród i w tym kontekście tutaj szczególna, wyróżniona rola narodu polskiego. Ale także to może być, jak wspomniałem, prorok, charyzmatyczny przywódca lub nawet poeta. Mesjanizm w tym kontekście to taka odmiana myślenia religijnego czy religijno-filozoficznego, ale radykalnie odmienna od na przykład ortodoksji czy dogmatyki kościoła rzymskiego, katolickiego rzymskiego. Czyli to jest taka heterodoksja zmierzająca i realizująca ideologiczną wizję narodu. W porównaniu z właśnie z ortodoksją katolicką to jest herezja. Ale istotę i naturę Mesjasza, tak, czy to pojmiemy go jako jednostkę właśnie charyzmatycznego przywódcę, poetę, czy jako naród, wyznacza przede wszystkim czyn, działanie, wola działania. I tutaj celem tego działania jest właśnie przemiana świata, realizacja zadanego wcześniej celu, misja. Oto misja narodu polskiego. I w tym kontekście tej misji naród polski jest powołany, zostaje powołany do wielkich czynów i zadań. No to wynika właśnie z historii. Tutaj naród polski jest porównywany tak jak do historii narodzin, życia, nauczania, umęczenia, ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa. Zatem początkowo to odrodzenie Polski miało nastąpić za sprawą Francji, rewolucji mieszczańskiej Napoleona. Później mesjanizm Polski zmienia kierunek. Uważa się, że realizacja owej idei odrodzenia narodu i Polski należy szukać pod auspicjami Rosji i Aleksandra I. Ale upadek powstania listopadowego przyniósł dalszą ewolucję mesjanizmu i tutaj ona jest połączona z mistyczną wiarą w radykalne zmiany polityczne w Europie. To te zmiany mają przynieść Polsce należną jej pozycję i tu dogmat taki inicjatorów powstania i nie tylko listopadowego, później szczególnie też, bo później pamiętamy Wiosna Ludów, powstanie styczniowe, jego upadek, wielka emigracja. Nie armia polska, ale polska sprawa zwycięży na arenie polityki światowej. I to jest ta istota. I wspomniałem, że twórcą tak pojęcia mesjanizmu był Józef Maria Henebrański, no, żyjący w latach 1778-853. Wybitny, jeden chyba z najwybitniejszych przedstawicieli właśnie filozofii pierwszej połowy XIX wieku, nie tylko polskiej, ale światowej. Prezentował renesansowe podejście do spraw. Interesował się wszystkim, znał się na wszystkim i rzeczywiście oryginalną filozofię on tutaj stworzył. Może nie będę opowiadał o samej twórczości, bo to zajęłoby nam zbyt dużo czasu, ale istota mesjanizmu według właśnie Wrońskiego to połączenie filozofii i religii absolutu. I jest to z jednej strony taka reinterpretacja filozofii Hegla, triady dialektycznej heglowskiej, która pozwala mu na wypracowanie własnych zasad filozofii. I tutaj taka historiozofia właśnie w ramach filozofii mesjanistycznej, w której on mówi, wyodrębnia pewne ery. Pewne ery, które właśnie owa filozofia czy świat przechodzi. Pierwsza to fizyczna, zależy od przyrody, druga rozumowa, transcendentna wobec świata fizycznego. I trzecia to jest taki etap względnego przejścia do absolutu. Zatem mesjanizm tutaj ustala pewne fazy rozwoju ludzkości i cele absolutne.
Kto wedle Wrońskiego jest powołany, wybrany, posiada pewne przymioty, dyspozycje, które sprawią, że ten mesjanizm może być realizowany?
Celem mesjanizmu Wrońskiego w kontekście takiej historiozofii jest powstanie religii absolutnej. Jest poznanie absolutu oraz wszechmoc rozumu ludzkiego. Mesjanizm, określać go można jako etap epoki prawdy. Epoka prawdy, czyli istota tego mesjanizmu, może być wyrażona przez aktywność w historii dziejową Słowian. A więc takie słowianofilstwo, nie tylko naród polski, ale Słowianie. Ta misyjność Słowian polega na dokonaniu syntezy, przekroczenia z jednej strony tego, co dawała na przykład filozofia niemiecka, idealizmu spekulacyjnego takiego Niemiec i, jak to mówił Wroński, posłannictwa praktycznego Francuzów. Przekraczamy te dwie kultury.
Kto w tym układzie naucza, a kto jest nauczany? Czy szczególne zadania należą na przykład do filozofów, do literatów?
No, mesjaszem jest w ogóle cała grupa, czyli Słowianie jako odrębna kategoria. Jak najbardziej przywódcą tutaj takim albo tym, który wskazuje ten cel, jest filozof. Ale filozof to jest ten, który od filozofii absolutnej, czyli tworzy tą syntezę filozofii absolutnej i religii absolutnej. Ten mesjanizm jest już na samym szczycie. Może dopowiem, no, Wroński twierdził, że miał objawienie. To jest już widzenie ponadracjonalne, ponadpragmatyczne. A więc dla Wrońskiego z jednej strony mesjanizm stanowi inspirację dla wielu polskich myślicieli, z drugiej wywołał tą swoją filozofią właśnie spory wykraczające poza teoretyczny kontekst ówczesnej filozofii. Tutaj w tym sporze uczestniczył z nim Mickiewicz, Krasiński, Towiański, Kamieński, Trentowski, Libelt, ale później przecież też do tych mesjanistów można ich zaliczyć przecież nawet Norwida.
Dla Wrońskiego tym, który niesie, czy którzy niosą przesłanie mesjanizmu, są Słowianie, a dla innych przedstawicieli, bo wymieniał pani na przykład Towiańskiego, Krasińskiego i wielu innych. Czy za każdym razem to jest ta wizja, Słowianie, czy też to się zmieniało w zależności od osoby?
Wszyscy oni nie zgadzali się z Towiańskim, zresztą między sobą się nie zgadzali. Dla Towiańskiego mesjanizm ma charakter takiego indywidualistycznego, mistycznego przeżycia. Czyli jest to koncepcja, która miała wpływ na Powstawał już życie właśnie wielkiej emigracji. Mistycyzm, spirytualizm. Stawiański jest twórcą mesjanizmu takiego spirytualistycznego, ale zarazem narodowego oraz takiej teodycei historiozoficznej. Uznawał, że Mesjasza, czyli męża Bożego, można zrozumieć jako osobowość i charyzmę właśnie jednostki. Tak prawdę mówiąc, to Towiański myślał o sobie. Był tym mistrzem dla ówczesnej emigracji. Natomiast dla Mickiewicza chociażby charakterystyka jego mesjanizmu to jest mesjanizm narodowy. Historiozofia i filozofia, która będzie mówiła o wybranym narodzie. To jest właśnie idea Polski jako mesjasza narodów i mesjasza jednostki. Czyli mesjanizm narodowy, a nie charyzmatyczna jednostka, czy tak jak wcześniej u Wrońskiego słowiaństwo.
Czy wybrane założenia mesjanizmu, widać już tutaj po tym ogólnym zarysie, że było sporo wątków, różnych nawiązań i sami przedstawiciele mesjanizmu nie tylko różnili się w swych poglądach, ale spierali się. Czy mesjanizm był kontynuowany, podlegał przeobrażeniom, a nawet więcej, czy przetrwał w jakiejś postaci?
Tak, właściwie od początku XX stulecia aż do II wojny światowej refleksja mesjanistyczna była bardzo żywa. Widoczna i charakterystyczna w ogóle w życiu takim intelektualnym, ale to był już neomesjanizm. Tutaj takimi wyrazicielami tych idei neomesjanistycznych w modernizmie był właśnie m.in. Stefan Buszczyński, Stanisław Szczepanowski, Wojciech Dzieduszycki. Może w myśli filozoficznej współcześnie nie ma, nikt nie głosi już idei mesjanizmu jako wybranego narodu czy jakiejś grupy właśnie etnicznej jak Słowianie. W sztuce, w poezji, w literaturze jak najbardziej te wątki mesjanistyczne, neomesjanistyczne, one są gdzieś tam widoczne. Jeśli nie aprobowane, to krytykowane, ale jak najbardziej się przejawiają. To jest charakterystyczne tylko dla filozofii polskiej. W innych filozofiach niemieckiej, francuskiej, angielskiej nie znajdziemy tego. I jest to dla nich obce, niezrozumiałe. Polak zrozumie, czym jest mesjanizm i co to znaczy, że Polska jest narodem wybranym i że może państwo polskie nie istnieć, ale duch narodu jest żywy i zawsze powstanie, żeby nie wiem co się działo, powstanie jak Feniks z popiołów.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.